Nim jeszcze przebrzmiał krzyk ptaków i alarmujące rżenie jednorożca, Ciri już obracała klacz i podrywała ją do galopu. Ale powietrze pękało i z drugiej strony. Z pęknięcia, powiewając płaszczami jak skrzydłami, wypadali dalsi konni. Półkole obławy zamykało się, przyciskając ich do przepaści. Ciri krzyknęła, wyszarpując jaskółkę z pochwy. Jednorożec przyzwał ją ostrym sygnałem, który wbił się jej w mózg jak szpila. Tym razem zrozumiała natychmiast, wskazywał jej drogę, lukę w pierścieniu. Sam zaś stanął dęba, zarżał przeszywająco i runął na elfów z groźnie pochylonym rogiem. Koniku! Ratuj się, gwiazdo oka, nie pozwól się schwytać! Przywarła do grzywy. Dwóch elfów zagrodziło jej drogę. Mieli arkany, pętle na długich trzonkach. Próbowali zarzucić je na szyję kelpi. Klacz zwinnie umknęła z głową, ani na sekundę nie zwalniając galopu. Ciri ucięła drugą pętlę jednym machnięciem miecza, krzykiem ponagliła kelpi do szybszego biegu. Klacz szła jak burza. Ale inni następowali im już na pięty. Słyszała ich krzyki, łomotanie kopyt, łopot płaszczy. Co z konikiem, pomyślała, co z nim zrobili? Nie było czasu na medytację. Jednorożec miał słuszność. Nie mogła pozwolić, by schwytali ją znowu. Musiała dać nura w przestrzeń, ukryć się, zgubić w labiryncie miejsc i czasów. Skoncentrowała się, czując z przerażeniem, że w głowie ma tylko pustkę i dziwny, dzwoniący, szybko rosnący zgiełk. Rzucają na mnie zaklęcia, pomyślała. Chcą mnie omamić czarami. Niedoczekanie. Czary mają zasięg. Nie pozwolę im zbliżyć się do mnie. Pędź, kelpi! Kara klacz wyciągnęła szyję i pomknęła jak wiatr. Ciri położyła się na jej szyi, by do minimum zmniejszyć opór powietrza. Krzyki zza jej pleców, jeszcze przed chwilą głośne i niebezpiecznie bliskie, ścichły, zagłuszane przez wrzask płoszonych ptaków. Potem zrobiły się zupełnie ciche, dalekie. Kelpi szła jak burza, aż wył w uszach morski wiatr. W dalekich okrzykach pogoni zadzwoniły nuty wściekłości. Zrozumieli, że nie dadzą rady, za nic nie dościgną tej karej klaczy biegnącej bez śladu zmęczenia, lekko, miękko i elastycznie niczym gepard. Ciri nie oglądała się, ale wiedziała, że ścigali ją długo, do momentu, gdy ich własne konie zaczęły chrapać i rzęzić, potykać się i do ziemi niemal spuszczać wyszczerzone i spienione pyski. Dopiero wówczas zrezygnowali, posyłając za nią już tylko przekleństwa i bezsilne groźby. Kelpi szła jak wicher. Miejsce, do którego uciekła, było suche i wietrzne. Ostry, wyjący wiatr szybko suszył łzy na jej policzkach. Była sama. Znowu sama. Sama jak palec. Wędrowiec, wieczny tułacz, żeglarz zagubiony na bezkresnych morzach wśród archipelagu miejsc i czasów. Żeglarz tracący nadzieję. A wicher świstał i wył, toczył po spękanej ziemi kule zeschłych chwastów. Wicher suszył łzy. We wnętrzu czaszki chłodna jasność, a w uszach szum, jednostajny szum jak z pokrętnego wnętrza morskiej konchy, mrowienie w karku, czarna i mięciutka nicość. Nowe miejsce, inne miejsce, archipelag miejsc. Dziś, powiedziała Nimue, otulając się w futro, będzie dobra noc. Czuję to. Kondwiramurs nie skomentowała, choć podobne zapewnienie słyszała już ładnych kilka razy, bo nie pierwszy wieczór siadały na tarasie, mając przed sobą płonące zachodem jezioro, a za sobą magiczne zwierciadło i magiczny gobelin. Z jeziora, zwielokrotnione toczącym się po tafli echem, dobiegały ich klątwy króla rybaka. Król rybak często zwykł był słowem żwawszym podkreślać swe niezadowolenie z rybackich niepowodzeń, nieudanych zacięć, podcięć, holów czy innych zaczepów. Tego wieczoru, wnosząc z siły i repertuaru bluźnierstw, szło mu jednak wyjątkowo źle. Czas, powiedziała Nimue, nie ma początku ani końca. Czas jest jak wąż Uroboros, który chwycił zębami własny ogon. W każdym momencie kryje się wieczność, a wieczność składa się z chwil, które ją tworzą. Wieczność to archipelag chwil. Da się wśród tego archipelagu żeglować, choć nawigacja jest bardzo trudna, a zbłądzić jest niebezpiecznie. Dobrze jest mieć latarnię morską, której światłem można się kierować. Dobrze jest móc wśród mgły usłyszeć wołanie. Zamilkła na chwilę. Jak kończy się interesująca nas legenda? Zdaje się nam, tobie i mnie, że wiemy, jak ona się kończy. Ale wąż Uroboros trzyma zębami własny ogon. To, jak legenda się skończy, rozstrzyga się teraz, w tej chwili. Zakończenie legendy będzie zależało od tego, czy i kiedy zagubiony wśród archipelagu chwil żeglarz dostrzeże światło latarni, usłyszy wołanie. Z jeziora doleciała klątwa, plusk, łomot wioseł w dulkach. Dziś będzie dobra noc. Ostatnia przed przesileniem letnim. Księżyc maleje. Słońce z trzeciego przechodzi w czwarty dom. W znak kozłoryby. Najlepszy czas na dywinację. Najlepszy czas. Skoncentruj się, Condwiramurs. Condwiramurs, jak wiele razy poprzednio, posłusznie się skoncentrowała, wchodząc pomału w stan bliski autotransu. Poszukaj jej, powiedziała Nimue. Ona jest gdzieś tam wśród gwiazd, wśród księżycowego blasku, wśród miejsc. Ona tam jest, sama, oczekująca pomocy. Pomóżmy jej, Condwiramurs. Koncentracja. Pięści przy skroniach. W uszach szum, jakby z wnętrza morskiej konchy. Błysk! I raptownie miękka i czarna nicość. Było miejsce, w którym Ciri widziała płonące stosy. Przykrępowane łańcuchami do pali kobiety dziko i przeraźliwie wyły o litość, a zebrany dookoła tłum ryczał, śmiał się i tańczył. Było miejsce, w którym płonęło wielkie miasto. Hucząc ogniem i tryskając płomieniami z zawalających się dachów, a czarny dym zakrywał całe niebo. Było miejsce, w którym ogromne dwunogie jaszczury walczyły szczepione ze sobą, a jaskrawa krew lała się spod kłów i pazurów. Było miejsce, w którym setki jednakowych białych wiatraków młóciły niebo smukłymi skrzydłami. Było miejsce, w którym setki węży syczały i wiły się na kamieniach, chrobocząc i szeleszcząc łuską. Było miejsce, w którym była tylko ciemność, a w ciemności głosy, szepty i trwoga. Były jeszcze inne miejsca, ale żadne nie było tym właściwym. Przenoszenie się z miejsca do miejsca szło jej już tak dobrze, że zaczęła eksperymentować. Jednym z niewielu miejsc, których się nie bała, były owe ciepłe wrzosowiska na skraju dzikiego lasu. Te, nad którymi wschodziły dwa księżyce. Przywoławszy w pamięci widok tych księżyców i powtarzając sobie w myśli, czego chce, Ciri skoncentrowała się, wytężyła, pogrążyła w nicości. Udało się jej już za drugim razem. Rozzuchwalona zdecydowała się na jeszcze śmielszy eksperyment. Było oczywiste, że oprócz miejsc odwiedzała również czasy. Mówił o tym Wisogota, mówiły o tym elfy, napomknęły o tym jednorożce. Potrafiła przecież, chociaż nieświadomie, zrobić to już wcześniej. Gdy zraniono ją w twarz, uciekła prześladowcom w czasie. Skoczyła 4 dni do przodu, a potem Wisogota nie mógł się tych dni doliczyć. Nic mu się nie zgadzało. Może więc to była jej szansa. Skok w czasie. Postanowiła spróbować. Płonące miasto dla przykładu. Nie płonęło przecież wiecznie. A gdyby tak dostać się tam przed pożarem? Lub po nim? Wpadła niemal w środek pożaru, osmalając sobie brwi i rzęsy i wzbudzając potworną panikę wśród uchodzących z płonącego miasta pogorzelców. Uciekła na przyjazne wrzosowiska. Chyba nie warto tak ryzykować, pomyślała. Licho wie, czym to się może skończyć. Z miejscami lepiej mi wychodzi. Wtedy trzymajmy się miejsc. Próbujmy dostać się do miejsc. Znanych miejsc. Takich, które dobrze pamiętam i takich, które mile mi się kojarzą. Zaczęła od świątyni Melitele, wyobrażając sobie bramę, gmach, park, pracownię, dormitorium, adeptek, komnatę, w której mieszkała z Yennefer. Koncentrowała się z pięściami przy skroniach, przywołując w pamięci twarz Neneke, Jurnit, Katie i Joli drugiej. Nie wyszło nic z tego. Trafiła na jakieś zamglone i rojące się od moskitów moczary, rozbrzmiewające gwizdaniem żółwi i gromkim rechotem żab. Spróbowała kolejno, z nie lepszym rezultatem. Ker Morhen, wysp Skellige, banków Gorsvelen, w którym pracował Vabjo Saks. Nie odważyła się spróbować Cintry. Wiedziała, że miasto jest okupowane przez Nilfgaardczyków. Zamiast tego spróbowała Wyzimy, miasta, w którym ona i Yennefer robiły kiedyś zakupy. Arrhenius Krantz, mędrzec, alchemik, astronom i astrolog, wiercił się na twardym stołku z okiem przyciśniętym do okularu teleskopu. Kometa pierwszej wielkości i mocy, którego można było od blisko tygodnia obserwować na niebie, zasługiwał na obserwację i zbadanie. Taki kometa, jak wiedział Arrhenius Krantz, mający ogon ogniście czerwony, zwykł zwiastować wielkie wojny, pożogi i rzezie. Teraz, prawdę rzekłszy, kometa trochę spóźnił się z wieszczbą, bo wojna z Nilfgaardem trwała w najlepsze, a pożogi i rzezie można było przepowiadać w ciemno i bez pudła, albowiem dnia bez nich nie bywało. Obeznany z ruchami sfer niebieskich, Arrhenius Krantz miał jednak nadzieję wyliczyć, kiedy to, za ile lat czy też stuleci, kometa pojawi się ponownie, obwieszczając kolejną wojnę, do której, kto wie, można by się było przygotować lepiej niż do obecnej. Astronom wstał, rozmasował tyłek i poszedł ulżyć pęcherzowi. Z tarasu przez balustradkę. Zawsze lał z tarasu. Wprost na kląb piwonii. Za nic sobie mając reprymendy gospodyni. Do wygódki było zwyczajnie za daleko. Tracenie czasu na dalekie chodzenie nie licowało z powagą uczonego. Rzucanie pracy i dalekie chodzenie za potrzebą groziło utratą cennych przemyśleń, a na to żaden uczony pozwolić sobie nie mógł. Stanął przy balustradce, rozpiął portki, patrząc na odbijające się w wodzie jeziora światła Wyzimy. Westchnął z ulgą, wzniósł wzrok ku gwiazdom. Gwiazdy, pomyślał, i konstelacje. Zimowa panna, siedem kóz, dzban. Wedle niektórych teorii to nie są żadne mrugające światełka, lecz światy, inne światy. Światy, od których oddzielają nas czas i kosmos. Głęboko wierzę, pomyślał, że możliwe będą kiedyś podróże do tych innych miejsc, do tych innych czasów i kosmosów. Tak, z pewnością będzie to kiedyś możliwe. Znajdzie się sposób, ale wymagać to będzie całkiem nowego myślenia, nowej ożywczej idei, która rozerwie krępujący ją dziś sztywny gorset, zwący się racjonalnym poznaniem. A, pomyślał podskakując, gdyby tak doznać olśnienia, wpaść na trop, gdybyż tak jedna niepowtarzalna okazja. W dole pod tarasem coś błysnęło. Ciemność nocy pękła gwiaździście, z rozbłysku wyłonił się koń. Z jeźdźcem na grzbiecie. Jeźdźcem była dziewczyna. Dobry wieczór, pozdrowiła grzecznie. Przepraszam, jeśli nie w porę. Czy można wiedzieć, co to za miejsce? Jaki to czas? Arrhenius Krantz przełknął ślinę, otworzył usta i zabełkotał. Miejsce, powtórzyła cierpliwie i wyraźnie dziewczyna. Czas. Koń zaparskał. Dziewczyna westchnęła. A cóż, pewnie znowu źle trafiłam. Złe miejsce, zły czas. Ale odpowiedz mi, człowieku, chociażby jednym zrozumiałym słówkiem, bo przecież nie mogłam znaleźć się w świecie, w którym ludzie zapomnieli artykułowanej mowy. Na jedno słówko. A niech cię jasny szlak trafi, durny capie, powiedziała dziewczyna. I znikła. Razem z koniem. Arrhenius Krantz zamknął usta. Postał przez chwilę przy balustradce, wpatrzony w noc, w jezioro i odbijające się w nim dalekie światła Wyzimy. Potem zapiął spodnie i wrócił do swego teleskopu. Kometa szybko przebiegał niebo. Należało go obserwować, nie upuszczać z pola widzenia szkiełka i oka, śledzić, póki nie zniknie w otchłaniach kosmosu. To była okazja, a uczonemu nie wolno tracić okazji. A może spróbować z innej strony, pomyślała wpatrzona w dwa księżyce nad wrzosowiskiem. Teraz widoczne jako dwa sierpy, jeden mały, drugi duży i mniej sierpowaty. Może nie wyobrażać sobie miejsc ani twarzy, pomyślała, ale Mocno pragnąć, mocno życzyć sobie, bardzo mocno, tak z samego brzucha. Co mi szkodzi spróbować? Geralt. Chcę do Geralta. Bardzo chcę do Geralta. No nie, krzyknęła. Ładnie trafiłam, żeby to w ciurności. Kelpie potwierdziła rżeniem, że uważa podobnie, buchając parą z nozdrzy i drobiąc zarytymi w śniegu kopytami. Zawieja gwizdała i wyła, oślepiała, ostre drobinki śniegu cięły policzki i dłonie. Zimno przenikało na wskroś, kąsało stawy jak wilk. Ciri dygotała, kuląc ramiona i kryjąc kark za nędzną i nic nie dającą osłoną postawionego kołnierza. Po lewej i po prawej wznosiły się majestatycznie groźne wierchy, szare, skaliste monumenty, których wierzchołki ginęły gdzieś wysoko, we mgle i zamieci. Dnem doliny rwała bystra, mocno wezbrana rzeka, gęsta od śryżu i brył lodu. Wszędzie dookoła było biało i zimno. Tyle z moich zdolności, pomyślała Ciri, czując, jak zamarza jej w nosie. Tyle z mojej mocy. Ładna ze mnie pani światów, nie ma co. Chciałam do Geralta, trafiłam w środek jakiejś zatraconej dziczy, zimy i zamieci. No, Kelpie, rusz się, bo skostniejesz, ujęła wodę palcami, bezładniejącymi od mrozu. Dalej, dalej, Kara. Ja wiem, że to nie to miejsce, co trzeba. Zaraz nas stąd zabiorę. Zaraz wrócimy na nasze ciepłe wrzosowisko. Ale muszę się skupić, a to może potrwać, dlatego ruszaj się. No, jazda, jazda. Kelpie buchnęła parą z nozdrzy. Wicher dął. Śnieg lepił się do twarzy, topniał na rzęsach, mroźna wieja wyła i gwizdała. Spójrzcie! Zawołała Anguiem, przekrzykując wichurę. Spójrzcie tam, tam są ślady. Ktoś tamtędy jechał. Co mówisz? Geralt odwinął szal, którym okręcił sobie głowę, chroniąc uszy przed odmrożeniem. Co mówisz, Anguiem? Ślady, ślady konia. A skąd tu koń? Kahir też musiał krzyczeć. Zamięć wzmagała się, a rzeka Sans-Retour zdawało się szumiała i huczała coraz głośniej. Skąd by się tu miał wziąć koń? No sami zobaczcie. Faktycznie, ocenił wampir, który jako jedyny z kompanii nie zdradzał objawów totalnego przemarznięcia, będąc w sposób oczywisty równie mało wrażliwy na niską, jak i na wysoką temperaturę. Ślady? Ale czy konia? To niemożliwe, żeby to był koń. Kahir ostro pomasował policzki i nos. Nie na tym odludziu. Te ślady pewnie zostawiło jakieś dzikie zwierzę. Najpewniej muflon. Sam jesteś muflon, wrzasnęła Anguiem. Jak mówię, że koń, to znaczy koń. Milwa jak zwykle przełożyła praktykę nad teorię. Zeskoczyła z siodła, schyliła się, odsuwając na tył głowy lisi kołpak. Smarkula ma rację, zawyrokowała po chwili. To koń, chyba nawet podkuty. Ale trudno rzec, wiuga ślady pozawiewała. Pojechał tam, w tamten wąwóz. Ha! Anguiem z rozmachem zabiła ręce. Wiedziałam, ktoś tu mieszka, w okolicy. Jedźmy tym tropem, może trafimy do jakiejś ciepłej chałupy. Może pozwolą się ogrzać, a może ugoszczą? Ani chybi, rzekł z przekąsem Kahir. Najpewniej bełtem skuszy. Rozsądniej będzie trzymać się planu i rzeki, zawyrokował swym wszystko wiedzącym tonem Regis. Nie grozi nam wówczas, że zabłądzimy. A w dole Sans-Retour miała być faktoria traperska. Tam ugoszczą nas z dużo większym prawdopodobieństwem. Geralt, co ty powiesz? Wiedźmin milczał, zapatrzony w kotłujące się w zawiei śniegowe płatki. Jedziemy za śladami, zdecydował wreszcie. Doprawdy, zaczął wampir, ale Geralt przerwał mu natychmiast. Za śladami kopyt, jazda w drogę! Popędzili wierzchowce, ale nie ujechali daleko. Zapuścili się w wąwóz na nie więcej niż ćwierć stajania. Koniec, stwierdziła fakt Anguiem, patrząc na gładziutki i dziewiczy śnieg. Było? Nie ma. Jak w elfim cyrku. Co teraz, wiedźminie? Kahir odwrócił się na kulbace. Ślady się skończyły. Zawiało je. Nie zawiało ich, zaprzeczyła Milwa. Tu wiar zawieja nie dochodzi. Co więc stało się z tym koniem? Łuczniczka wzruszyła ramionami, skurczyła się w siodle, wciągając głowę w ramiona. — Gdzie podział się ten koń? — nie rezygnował Kahir. — Zniknął? Uleciał? A może to się nam wszystko zdawało? — Geralt, co ty na to? Wichura zawyła nad wąwozem, zamiotła, zakurzyła śniegiem. — Dlaczego? – zapytał wampir, przyglądając się Wiedźminowi bacznie. – Kazałeś nam jechać tym śladem, Geralt. – Nie wiem – przyznał po chwili. – Coś czułem, coś mnie tknęło. – Nieważne co. Miałeś rację, Regis. Wracajmy na Sans-Retour i trzymajmy się rzeki bez wycieczek i skoków w boki, które mogą się źle skończyć. Zgodnie z tym, co mówił Reynard, prawdziwa zima i złe pogody czekają nas dopiero na przełęczy Malheur. Gdy tam dotrzemy, musimy być w pełni sił. Nie stójcie tak, zawracamy. Nie wyjaśniwszy, co stało się z tym dziwnym koniem? A co tu wyjaśniać? Rzucił gorzko Wiedźmin. Ślady zamiotło i tyle. Zresztą, może to naprawdę był muflon? Milva popatrzyła na niego dziwnie, ale powstrzymała się od komentarza. Gdy wrócili nad rzekę, tajemniczych śladów nie było już i tam. Zaniosło je i zasypało mokrym śniegiem. W cynowo-szarym nurcie Sans-Retour gęsto płynął śryż, wirowały i obracały się kawały kry. — Coś wam powiem — odezwała się Anguiem. — Ale obiecajcie, że nie będziecie się śmiać. Odwrócili się. W naciągniętej na uszy wełnianej czapce z pomponem, z zaczerwienionymi od mrozu policzkami i nosem, odziana w niekształtny kożuch dziewczyna wyglądała zabawnie. Wypisz, wymaluj mały i pękaty kobold. Coś wam powiem względem tych śladów. Jak byłam u Słowika w Hanzie, to mówili, że zimą po przełęczach jeździ na zaklętym siwku król gór, władca lodowych demonów. Spotkać go twarzą w twarz, pewna śmierć. Co powiesz, Geralt, czy to możliwe, żeby...
Wszystko, przerwał jej, wszystko jest możliwe. W drogę, kompania, przed nami przełęcz Malheur.
Śnieg smagał i siekł. Wiatr doł, wśród kurniawy świszczały i wyły lodowe demony. W tym, że wrzosowisko, na które trafiła, nie jest jej znajomym wrzosowiskiem, Ciri połapała się od razu. Nie musiała nawet czekać wieczoru. Była pewna, że tu nie zobaczyłaby dwóch księżyców. Las, którego skrajem pojechała, był równie dziki i nieprzystępny jak tamten. Ale różnice dały się widzieć. Tu, dla przykładu, było o wiele więcej brzóz, a o wiele mniej buków. Tam nie słyszało i nie widziało się ptaków, a tu było ich mnóstwo. Tam między wrzosami były tylko piach i mech. Tutaj dywanami całymi płoził się zielony widłak. Nawet pryskające sprzed kopyt kelpi koniki polne były tutaj jakieś inne. Swojskie jakby. A potem... Serce zabiło jej mocniej. Zobaczyła dróżkę, zarośniętą i zaniedbaną, wiodącą w głąb lasu. Ciri rozejrzała się dokładnie i upewniła, że dziwna droga nie biegnie dalej, że tu ma swój koniec, że nie wiedzie do lasu, ale z niego lub przezeń. Nie deliberując długo, szturchnęła bok klaczy obcasem i wjechała między drzewa. Będę jechać do południa, pomyślała. Jeśli do południa nie natrafię na nic, zawrócę i pojadę w stronę przeciwną, na wrzosowiska. Jechała stępa pod baldachimem konarów, rozglądając się uważnie, starając się nie przegapić niczego ważnego. Dzięki temu nie przegapiła staruszka, wyglądającego zza pnia dębu. Staruszek, niziutki, ale bynajmniej niezgarbiony, ubrany był w lnianą koszulę i portki z takiegoż materiału. Na nogach miał wielkie i prześmiesznie wyglądające łapcie z łyka. A w jednym ręku dzierżył sękaty kostur, w drugim wiklinową kobiałkę. Jego twarzy Ciri nie widziała dokładnie, kryło ją obszarpane i zwisające rondo słomianego kapelusza, spod którego wystawał opalony nos i siwa, skołtuniona broda. Bez lęku powiedziała, nie uczynię ci nic złego. Siwobrody przestąpił z łapcia na łapeć i zdjął kapelusz. Twarz miał okrągłą, upstrzoną starczymi plamami, ale czerstwą i niewiele pomarszczoną. Brwi rzadkie, podbródek mały i bardzo silnie cofnięty. Długie siwe włosy nosił związane na karku w harcap. Wierzch głowy miał natomiast zupełnie łysy, błyszczący i żółty jak harbus. Widziała, że patrzy na jej miecz, na wystającą ponad ramię rękojeść. — Nie lękaj się — powtórzyła. — Hej, hej — powiedział, mamląc nieco. — Hej, hej, moja panno, leśny dziadek się nie lęka. Nie jest z tych lękliwych, o nie. Uśmiechnął się.
Zęby miał duże, bardzo mocno wysunięte do przodu, a to przez zły zgryz i cofniętą żuchwę. To wskutek tego tak mamlał. Leśny dziadek nie boi się wędrowców, powtórzył. Nawet zbójców. Leśny dziadek ubogi jest nieboraczek. Leśny dziadek spokojny. Nie wadzi nikomu, hej, hej.
Uśmiechnął się znowu. Gdy się uśmiechał, zdawał się składać wyłącznie z przednich zębów.
A ty, moja panno, nie lękasz się leśnego dziadka?
Ciri parsknęła.
Wyobraź sobie, że nie. Też nie jestem z tych lękliwych.
Hej, hej, hej. A to ci dopiero. Zrobił krok w jej stronę, podpierając się kosturem. Kelpi parsknęła. Ciri ściągnęła jej wodzę.
Nie lubi obcych, ostrzegła, a potrafi ugryźć.
Hej, hej, leśny dziadek wie. Niedobra, niegrzeczna kobyłka. A skąd to, ciekawość, panna jedzie? I dokąd, dajmy na to, zmierza?
To długa historia. Dokąd prowadzi ta droga?